Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index.
Punktualnie godzina 9:30. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Doktor Łukasz Młyńczyk, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
O wyborach oczywiście sobie porozmawiamy, bo w zasadzie o czym innym moglibyśmy w tej chwili porozmawiać. Ta kampania już się zaczęła, myśli pan, tak na dobre, czy to na razie takie niemrawe ruchy tylko?
Ja się obawiam, że ona się już skończyła.
Tak pan myśli? Tak
ostro? Tak mi się wydaje, że jakby cała energia była skupiona na tym, kto się zarejestruje, tak, i kto wystartuje. Jeszcze w ostatnich godzinach przed zakończeniem rejestracji ktoś próbował wrzucić jako taki temat gorący, że Platforma jednak zdecyduje się na wystawienie kandydata, czyli można powiedzieć gdzieś, powiedziałbym, znowu to oscylowało wokół nazwisk. Natomiast wydaje mi się, że to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Tak mniej więcej kandydaci prezentują swoje programy, powtarzają, można powiedzieć, te same banały. No, ale z drugiej strony ciężko tutaj od tego banału uciec, bo to jakieś przewartościowania wielkiego, powiedziałbym, w takiej polityce miejskiej póki co trudno się spodziewać. Jakąś ciekawostką dla mnie jest propozycja debat. Natomiast to, że ona wyszła, ta propozycja od prezydenta, pokazuje trochę układ sił i jest taka zasada łowiecka, której ja jestem wierny. To znaczy, mówi się, że jeśli zasadzasz się na niedźwiedzia, to samemu trzeba być niedźwiedziem. I wydaje mi się, że niedźwiedź się zasadził póki co na...
Czyli co, myśli pan, że to fortel, że prezydent jakby jako pierwszy wychodzi z zaproszeniem do debaty, mówi, porozmawiajcie ze mną logicznie, proszę bardzo, jestem otwarty, zorganizujmy to.
Tak, to Jarosław jest bardzo dobrze przygotowany. No, prezydent wysyła sygnał, że jest w przeciwieństwie chociażby do Bronisława Komorowskiego, jest gotowy na dyskusję o mieście, o jego przyszłości. Myślę, że i retorycznie, i powiedziałbym, znając niuanse, jest do tego dobrze przygotowany. I teraz
pytanie... Ale myśli pan, że te debaty mają jakiekolwiek znaczenie?
One nie mają wielkiego znaczenia.
One wszystkie rządzą się swoimi prawami. Rzadko kiedy wyjdzie się ponad pewnego rodzaju sztampę. Będzie pewnie jakieś losowanie pytań. 2 minuty, odliczamy czas. Każdy kandydat coś tam sobie pogada. Ja nie wiem jeszcze nawet, na ile to jest strawne dla przeciętnego mieszkańca Zielonej Góry. Czy komuś będzie się chciało wysłuchać całej tej debaty i jakby zagłębić się w to wszystko, co mają do powiedzenia kandydaci, którzy, jak sam pan wspomniał, no mówią często o rzeczach banalnych. Właściwie wszystkie te programy, które zostały przedstawione, czy propozycje programowe, punkty programowe, zasadzają się na tym samym. Nikt niczego nie odkrywa. Wszyscy mówią dokładnie, zróbmy to, zróbmy tamto, zróbmy siamto. Są to takie rzeczy, które parę dni temu rozmawiałem tu z kolegą z telewizji. W zasadzie każdy z nas mógłby wymyślić w ciągu 5 minut taki ramowy program i nawet próbować go obronić. Rzeczywiście nie ma wizji, ale tej wizji chyba nie da się stworzyć w Zielonej Górze. Żyjemy w takim mieście, gdzie trudno byłoby o jakieś nowatorstwo absolutne.
Ja myślę, że to nie jest problem Zielonej Góry. To jest bardziej problem ogólnie polityki, w której my żyjemy, w realiach, jakie są strawne w ogóle dla przeciętnego Polaka. Bo tak naprawdę programy mogą być mniej lub bardziej, powiedziałbym, rzutkie. Póki co takie nie są. Natomiast rzecz się sprawdza do tego, że podstawową motywacją każdego wyboru jest motywacja, powiedziałbym, sympatii partyjnych. I fakt, że Janusz Kubicki kandyduje ze swojego kandydatu plus poparcie Platformy Obywatelskiej, to tak dla wyborców Platformy Obywatelskiej jest czytelny sygnał, gdzie można oddać głos. Tak, to, że startuje Jacek Budziński, również jest czytelny dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I nieważne, tak naprawdę staje się ulica, dzielnica, staje się dziura w tejże nawierzchni. Ważne, że kto reprezentuje jaki przydział w tak zwanej wielkiej polityce, tak, czy tej państwowej polityce, bo tak my identyfikujemy politykę i w związku z tym miasto jest tutaj tak naprawdę dodatkiem do wyborów i póki co nikt tego nie zmienia.
Kosma Zatorski w Gazecie Wyborczej publikuje artykuł, jak to Platforma przegrała w zasadzie na starcie, nie wystawiając swojego kandydata. Szczerze mówiąc, trochę mnie dziwi tego rodzaju podejście do sprawy, bo było o tym mówione już dobrych kilka miesięcy temu. Co więcej, zapomniano również o tej dyrektywie odgórnej, którą zaproponował, czy narzucił większości działaczy Platformy. Jeszcze Donald Tusk jako premier mówił, jeżeli są miasta, w których nie macie kandydata, który może rywalizować na równi z obecnym prezydentem, popierajcie obecnego prezydenta, jeśli się da oczywiście, w jakiś sposób to wszystko ułożyć. O tym już nikt nie mówi. Teraz mówi się, że strzelają sobie w kolano, bo będą niewidzialni, bo nie mają kandydata na prezydenta. Ja myślę sobie, że czasami może nawet lepiej nie mieć kandydata na prezydenta, niż mieć kandydata, który będzie się w jakimś sensie kompromitował, opowiadając różnego rodzaju dziwne historie i obiecując gruszki na wierzchu.
Znowu odwołam się do tego, jakby do jakby szerszego spojrzenia. Tak naprawdę ten podział polityczny, ta linia podziału przebiega w ten sposób, że dla Platformy nie ma większego znaczenia, że nie ma kandydata. Mogą poprzeć Janusza Kubickiego z ich punktu widzenia ten interes polityczny czy interes partyjny nie jest aż tak decydujący, jeśli chodzi o podział na same miasto Zielona Góra. Czytałem ten artykuł Kosmy Zadorskiego i to jest troszeczkę powtarzanie pewnych kodów, które się przyjęły. Po prostu ktoś kiedyś stwierdził, że jeśli się partia nie wystawia, to ginie, tak? Powiedziałbym w masowej wyobraźni. Ale równie dobrze ktoś na chwilę może opracować teorię, która powie, że nie ma to żadnego znaczenia.
No wie pan, w dużej polityce w tej chwili SLD wystawia panią Ogórek i jak twierdzą niektórzy, kompromituje się tym maksymalnie, już abstrahując od tego, jaką strategię przyjęto i jak pani doktor Ogórek prezentuje się poza tymi takimi sztampowymi rzeczami, które są oczywiście w 100% reżyserowane. Mamy jeszcze kilku egzotycznych kandydatów, którzy też występują i jak znam życie, będą mieli promil głosów obywateli naszego kraju w wyborach prezydenckich, ale są i w jakimś sensie zaistnieli. Czyli samo zaistnienie nie jakby decyduje o tym, że człowiek już w 100% będzie miał niesamowite poparcie, bo takich kandydatów, którzy próbowali zaistnieć, było wielu.
Mamy przykład Grzegorza Napieralskiego. Przecież on miał około 15% głosów. W zasadzie się jest na aucie polityki, tak? Jest coraz bardziej anonimową postacią się staje. W związku z tym to nie jest tak. Mamy przykład Andrzeja Olchowskiego, który robił kiedyś relatywnie dobre wyniki. Też go dzisiaj
zakładał Platformę.
Tak, też go dzisiaj w polityce nie ma. Także to nie jest tak, że to gwarantuje jakiś bilet na stałe w polityce. Nawet kilkunastoprocentowy wynik. To jest trochę po amerykańsku, że tak naprawdę pamięta się zwycięzców, tak? I oczywiście jest część elektoratu taka, która nawet jeśli kandydat przegrywa, to tak dla nich tak stwarza to taką okoliczność, jakby wygrał. W związku z tym nie ma większego, wybory nie mają większego znaczenia. Oczywiście,
no to powtarzał Janusz Korwin-Mikke, który od zawsze startował w wyborach prezydenckich w naszym kraju. Zazwyczaj zdobywał gdzieś tam jakieś znikome ilości głosów, ale przez cały czas był i ogłaszał się zwycięzcą, bo zawsze można powiedzieć, że ten procent Polaków zagłosował na mnie i to jest sukces.
Oczywiście, zawsze można jakby też stworzyć taką gradację, że ten procent jest świadom swego wyboru, tak, że jest w jego przekonaniu lepszy od całej reszty. Zresztą to jest polityk, przewidziałem, na tyle kontrowersyjny, że on nie waha się użyć różnego rodzaju narracji, takiej nawet bardzo skrajnej. Więc to jest jedna kwestia. Znaczy, inna kwestia jest też taka, że chociażby PiS stworzył taką sytuację, w której ich zwycięzca, czy ich porażki, czy minimalne porażki, to są faktycznie w ich przekonaniu zwycięstwa. Pewnie znowu usłyszymy o fałszowaniu wyborów, bo trochę się przyzwyczailiśmy już do takiego klimatu, że w ogóle wiele spraw rozstrzyga się w ten sposób, że nie ma żadnych dowodów, ale po prostu wystarczy powiedzieć, a jeśli się powie, to tak jakby to funkcjonowało już w tej przestrzeni publicznej bardzo długo. W związku z tym, no nie zakładam, że będziemy mieli tego typu zarzuty w Zielonej Górze, natomiast no myślę, że jeżeli prezydent obecnie sprawujący urząd, Janusz Kubicki, wygrałby w pierwszej turze, a są ku temu szanse, żeby tak myśleć, to jakieś głosy, powiedziałbym, mogłyby się pojawić, aczkolwiek nie wydaje mi się, aby Zielona Góra partycypowała, powiedziałbym, w tej negatywnej części tej wielkiej polityki.
No wszyscy kandydaci mówią jak jeden mąż, nie będziemy prowadzili negatywnej kampanii wyborczej, będziemy raczej starali się merytorycznie dotrzeć się do wyborców, wytłumaczyć im, co zrobić, jak zmienić. No na razie z tym dotarciem jest jak jest, bo pojawiają się rzeczywiście kandydaci w mediach, ogłaszają swoje programy. Kampanii bezpośredniej póki co jeszcze nie widziałem. Niewykluczone, że ona będzie, chociaż jeśli ma się sprowadzić do tego, że kandydat X wyjdzie na deptak i będzie stał, uśmiechał się ładnie koło pomnika Bachusa i od czasu do czasu wręczy komuś ulotkę i uściśnie dłoń, licząc na to, że ten ktoś na niego zagłosuje, no to jest w błędzie, bo tego rodzaju mechanizm na 100% nie zadziała. Jeśli zadziała, to też tylko na kilka osób. W kropce mogą być niektórzy kandydaci, bo trudno będzie się w tej chwili przebić. Trudno jest czymś zaskoczyć. Jak pan myśli, co będzie leitmotivem tej kampanii? Gdzie będzie położony akcent? Na razie mamy kwestię inwestorów, o których wszyscy mówią. Przyciągnijmy, będzie praca, ludzie nie będą wyjeżdżać.
Moim zdaniem to, czego ma dotyczyć kampania, odniosłbym się do tego, czego ona nie dotyczy. To znaczy, to nie jest tak, że Janusz Kubicki nie popełnia błędów wizerunkowych, czy jakby nie informuje nieraz o kwestiach, co do których można się, mówiąc kolokwialnie, przyczepić. Natomiast mam wrażenie, że albo jego przeciwnicy w wyborach nie mają sztabów wyborczych, albo te sztaby śpią, bo są okazje do tego, żeby to wykorzystać. Ja nie jestem od tego, żeby wskazywać na to. Zachowam to dla siebie, powiedzmy, że wiedza kosztuje, tak? Natomiast zastanawia mnie to, że jeżeli są takie możliwości i nie ma tej determinacji, to nie chodzi o to, powiedziałbym, o argumentum ad personam, tak, atakowanie samej osoby, tylko odnoszenia się do kwestii, które widać gołym okiem, tak? I to, co pan redaktor powiedział, jeśli chodzi o kwestię rozwoju gospodarczego, tak? To jest cały czas fundament, dlatego, że pamiętajmy, że dwie inwestycje, jedna inwestycja i drugie wydarzenie w dwóch kadencji przykryło elementy, powiedziałbym, rozwoju gospodarczego miasta. Teraz wizją wszystkich polityków jest park naukowo-technologiczny. Tak, tylko oczywiście jest miejsce, tak, ja słyszę teraz, że S3 jest nazywane drogą wielkich możliwości, tylko żeby nie było tak, że to jest, będzie droga możliwości takich, że się ominie Zieloną Górę, tak, bo o tym dużo mówimy. Natomiast no, oczywiście to są piękne, okrągłe słowa, natomiast gdzieś jest haczyk, tak? Mamy dużych inwestorów, których tutaj nie przyciągnięto. To nie jest wina tylko, powiedziałbym, rajców miejskich, tak, radnych, prezydenta, tak. Myślę, że wielką robotę muszą robić również politycy na poziomie centralnym, ale jedna rzecz mnie zadziwia, to znaczy każdy z kandydatów mówi, że on ma pomysły, tak, że on ma pomysły i on teraz pokaże, jak można, ale część z nich na przykład było radnymi i o tych pomysłach nie mówiło, tak. Nie wiem, może doczytali, może ich oświeciło nagle. Ale zastanawiające jest to, że tą wiedzą...
Że mając jakąś władzę, tak, przez dłuższy czas nie potrafili jej wykorzystać, teraz potrafią to zrobić. Ja też słyszę, zresztą to naturalne, bo bardzo prosto jest zagrać na ludzkich emocjach, uderzając w jakikolwiek czynnik finansowy, czyli z jednej strony mówi się, sprawimy, że będą wyższe płace w Zielonej Górze. No, jest to bardzo trudne do sprawienia, chyba że rzeczywiście ktoś ma pod sobą jednostki budżetowe, tak jak w tym wypadku prezydent, i wyszedłby teraz i powiedział wszystkim związkowcom i pracownikom, jutro dostaniecie 40% podwyżki, a w następnych latach po 10%. Co zresztą już robią niektórzy kandydaci, układając się ze związkami, a wiadomym jest, że potem będzie bardzo trudno dotrzymać tego rodzaju obietnic. Inny czynnik finansowy, mówi się o racjonalizacji wydatków, podaje się jakieś rozwiązania, ale nie mówi się o kwotach, albo rzuca się jakąś kwotę, że coś tam kosztuje 2 czy 3 tysiące, a gdyby to zrobić inaczej, to kosztowałoby 1500. Tylko jakie to są oszczędności w skali roku? W budżecie 600-milionowym, jaki ma Zielona Góra, nawet jeśli komuś uda się zaoszczędzić 1 000 000 złotych, to nie będą to wielkie pieniądze. To jest kropla w morzu potrzeb, więc trochę to trąci takim banałem i łapaniem na haczyk.
Powiedziałbym w ogóle, to jest banał ekonomiczny, dlatego że prawdziwe oszczędności biorą się z inwestycji, a nie z niewydawania, tak? Tak samo powiedziałbym, prawdziwe pieniądze nie robi się na kupowaniu, tylko właśnie na racjonalnym inwestowaniu. Jeżeli miasto będzie inwestować, to będzie przynosić profity, tak? Natomiast jeśli będzie nie wydawać, tak jak pan redaktor mówi, jakieś, powiedziałbym, groszowe sprawy, no to oczywiście, to jeśli kogoś rozpala czyjąś wyobraźnię tego typu oszczędność, to...
No pewnie, że dla przeciętnego człowieka, który zarabia, powiedzmy, 3000 złotych miesięcznie, jeszcze ma jakieś kredyty i inne zobowiązania, jak słyszy o kwocie nawet 50 000 złotych czy 100 000 złotych, to robi to na nim wrażenie, bo to są pieniądze, których on najczęściej w banku sobie do końca nie potrafi wyobrazić, a gdyby mu powiedzieć, ile to zajmuje miejsca na stole, to nie będzie miał zielonego pojęcia, więc na tych ludziach na pewno
tak,
robi to wrażenie.
Ale jeśli, powiedzmy, przeciętny zjadacz chleba, przy całym szacunku, podzieli sobie 500 tysięcy czy 50 tysięcy przez 130 kilka tysięcy mieszkańców Zielonej Góry, to wychodzi mu kilka złotych, tak? I także naprawdę tutaj nie ma o co kruszyć kopii, bo nie w tym jest problem, tak? Nie powiedziałbym w takich, przepraszam za określenie, marnych oszczędnościach, ale właśnie w dobrych pomysłach inwestycyjnych, bo to one będą generować. Możemy oczywiście mówić o jakichś obniżeniach podatków, tak? Żeby pobudzać w jakiś sposób o jakichś rodzajach mikrokredytów, o pomysłach na Zieloną Górę, powiedziałbym, jakieś wspierających taką mikroprzedsiębiorczość, bo na mikroprzedsiębiorczości najwięcej zarabia państwo, ale również miasto, tak? To są dość oczywiste sprawy. To wcale nie jest tak, że wielki inwestor gwarantuje najwięcej, bo z reguły wielki inwestor jest, powiedziałbym, silnym graczem, płaci niewielkie pieniądze pracownikom. Oczywiście można się cieszyć z tego, że jest praca, tak? Ale często jest tak, że, powiedziałbym, na poziomie mikro można zarobić dużo większe, dużo bardziej przyzwoite pieniądze. Oczywiście trzeba więcej się często napracować.
Ale też nie ma takich możliwości prawnych, bo w tej chwili łatwo powiedzieć, że miasto powinno wspierać młodych przedsiębiorców. Może ich wspierać tylko w ten sposób, że przy okienku do obsługi w Urzędzie Miasta nie będzie siedziało 5 osób, tylko 15. Bo jeśli mówimy o tym, że będą mieli za darmo tego rodzaju rozwiązanie i inne rozwiązanie doradcze, doradztwo i tym podobne rzeczy, no to niestety nie da się tego zrobić, bo to nie będzie za darmo. Nie ma takiej możliwości, żeby było za darmo, a zadaniem miasta nie jest prowadzenie tego rodzaju działalności, bo jest to działalność konkurencyjna w stosunku do innych firm i tu można byłoby narazić się o zarzuty ze strony innych przedsiębiorców, którzy świadczą tego typu usługi. Wchodzicie na nasz rynek i jeszcze stosujecie ceny dumpingowe.
Ale to jest, powiedziałbym, wszystko jest do negocjowalne. Niekoniecznie tylko na poziomie Zielonej Góry, ale to jest w ogóle szerszy problem. Tak? Z jednej strony mówimy, że to jest jakby naruszenie pewnego mechanizmu rynkowego, ale z drugiej strony każda inwestycja europejska to jest naruszenie mechanizmu rynkowego, bo ktoś dostaje, a ktoś inny nie dostaje. Prawda? To już jest zaburzenie. Mamy Urząd Pracy, który myślę, że w ogóle to nie jest kwestia tylko Zielonej Góry ogólnie, że biorąc, urzędy pracy chyba nie spełniają swojej funkcji. Poza tym, że po prostu są jakimś takim, powiedziałbym, tablicą ogłoszeniową. Tak? To
się trochę bardziej rozbudowaną.
Tak, tak, trochę bardziej rozbudowaną, a jednak mamy perspektywę. Znowu, w perspektywie finansowej, że się odwołam na moment do Unii Europejskiej, jest dużo słów o innowacyjności, technologizacji, kreatywności itd., itd. Papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie, tak? Tylko że z tego znowu niewiele wynika. Jeżeli my nie będziemy, nie mówię na granicy prawa, ale jeżeli nie będziemy znajdować luk na poziomie naszych możliwości, myślę, że Zielona Góra, biorąc pod uwagę specyfikę województwa lubuskiego, jest naprawdę poważnym graczem, to nie będziemy wygrywać na tym, tak? I to się do tego sprowadza, że ja myślę, że Janusz Kubicki troszeczkę, jeśli mówimy o jego osobie, jeśli hipotetycznie założymy, wygrałby wybory, to stanie w obliczu jakby rozliczenia się za w tej nadchodzącej, nie wiem czy ostatniej, ale nadchodzącej kadencji, stanie przed koniecznością rozliczenia się faktycznie z tego, co dla Zielonej Góry robił i robi, tak? I kasus Gorzowa pokazuje, że przychodzi pewne zmęczenie. To jest pewne przyzwyczajenie urzędników, którzy na przykład nie głosują, prawda?
Z Gorzowem jest trochę tak, że Gorzów się zamknął gdzieś, okopali się ci wszyscy urzędnicy i tam tak na dobrą sprawę niewiele można było zrobić. W Zielonej Górze mamy wiele rzeczy, które zostały niedokończone. Widzę park naukowo-technologiczny, o którym wszyscy wiedzą i myślę, że to też nie staje się on dlatego punktem zaczepnym, bo ci, którzy byli radnymi do tej pory, wiedzą dokładnie, jak ciężko powstawał ten park. Ile trzeba było pieniędzy i wysiłku, żeby cokolwiek zrobić. Trudno w tej chwili powiedzieć o parku, do którego drogę wybudowano w ubiegłym roku, że jest to rzecz kompletnie niewykorzystana, bo w tej chwili dopiero coś się tam dzieje. To wszyscy o tym wiedzą dokładnie, że nie jest to proces bardzo banalny do zrealizowania, czyli zbiera się 5 osób, podpisujemy, przelewamy na konto i jest. Nie, tak się nie dzieje, więc ten park pewnie jest perspektywą na za 2, za 3 lata, że zostanie uruchomiony i wtedy ten, który będzie rządził miastem, będzie spijał śmietankę.
Oczywiście, ale my też musimy patrzeć w takiej, powiedziałbym, perspektywie szerszej, tak jak pan redaktor zarysował. To nie, oczywiście nie jest tak, że są jakieś inwestycje, które dzisiaj wkładam 5 zł, jutro wyciągam 10. To zależy od mnóstwa czynników. Gdyby na przykład zapytalibyśmy profesora Hausnera, co generuje rozwój, to on by powiedział, że zdrowie publiczne, tak? I że jakby inwestowanie w zdrowie publiczne, że jako kryterium najważniejsze powoduje, że ludzie mają możliwości do tego, aby się rozwijać, tak? Ja myślę, że jakimś punktem wyjścia jest wydział lekarski, natomiast ja cały czas będę się upierał przy tym, że za tym musi iść szpital kliniczny z prawdziwego zdarzenia, o zabieg najwyższej referencyjności, o najlepszej kadrze, bo tylko tak to województwo, to miasto również ma szansę się rozwijać.
Szpital kliniczny generujący potężne koszty, tak, o których się nie mówi. Zresztą nie mówi się o tym w żadnym mieście, w którym jest szpital kliniczny. Za każdym razem jest jakaś cisza z tym związana. Nie mówi się, jak potężne koszty generuje szpital kliniczny w Poznaniu, we Wrocławiu, a ci, którzy są bezpośrednio z tym związani, wiedzą, że to są ogromne pieniądze i ogromne nakłady finansowe i jakieś tam 30-40 milionów złotych wrzucone na początek kompletnie nie znaczy nic w stosunku do tego, jakie będą koszty utrzymania tego rodzaju inwestycji.
Myślę, że standardowe, ktoś kiedyś powiedział, że standardowe utrzymanie na takim najbardziej podstawowym poziomie to są wydatki z rzędu 100 milionów, tak? Już nie mówimy o kontraktach i tak dalej, i tak dalej. To są koszty, tak? Oczywiście są koszty, natomiast jeśli się, znowu odwołam się do tego niedźwiedzia, jeśli się mierzymy tak z tym, co najmocniejsze, to musimy po prostu być konsekwentni, tak? Efekty, tak? Korzyści z tego mogą być niewspółmierne do tego nakładu, nawet do tych nakładów dużych, o których mówimy, tak? Że naprawdę to województwo, także województwo, ale myślę, że Zielona Góra jest jednym z, tutaj powiedziałbym, kół zamachowych tego województwa, tak? I ma tutaj też decydujący wpływ. My musimy pamiętać, że jeżeli albo postawimy rzeczywiście na rozwój, na pewną specyfikę tego, ale nie taką tylko odnoszącą się do miodu i wina, tak? Tylko rzeczywiście na rozwój, żeby ci ludzie stąd, młodzi ludzie nie wyjeżdżali. Niski odsetek, powiedziałbym, młody, który zostaje, jest jakimś problemem do rozwiązania. Jakby wszystko musi się gdzieś zazębiać, współgrać. mamy uniwersytet, mamy jeszcze parę podmiotów, które mogłyby w tym partycypować i to jest kwestia przyszłości, tak? Dla mnie, jeżeli oczywiście bliższa koszula ciała, ale jeśli słyszę, że prezydent dokłada w cudzysłowie mówię, dokłada do uniwersytetu, to jest dla mnie inwestycja, tak? Która ma przynosić wymierne korzyści i tylko tak to widzę, tak?
Proszę, wie pan, Zielona Góra jest, pewnie czasami mieszkańcy o tym zapominają albo nie pamiętają w ogóle, pewnego rodzaju zieloną wyspą w województwie. Mamy tutaj najniższy wskaźnik bezrobocia, świetne wyniki, jeśli chodzi o edukację na poziomie średnim, podstawowym i tak dalej. Mamy uniwersytety jako jedyni w regionie. Zielona Góra zasysa ludzi wbrew pozorom, a nie odrzuca. Jeśli spojrzeć na dane GUS-owskie i to, jak wygląda kwestia napływu czy odpływu mieszkańców, to w stosunku do innych podobnych miast w Polsce Zielona Góra jeszcze się broni. Tutaj wręcz ten bilans mamy niemalże dodatni, więc mówienie o tym, że przez cały czas młodzi ludzie wyjeżdżają i tak dalej, dla mnie to jest pewnego rodzaju demonizowanie sytuacji, bo oni zawsze wyjeżdżali.
Okej, jasne, nie zawsze wyjeżdżają, tak? By to, tylko że znowu, Zielona Góra jest, tak jak pan redaktor powiedział, pewnym ewenementem, natomiast to nie jest tak, że to będzie trwało w nieskończoność.
Oczywiście.
Tak? Także my musimy uprzedzać pewne kroki, jakby zawsze, mówię, zrobić 2-3 kroki do przodu, aby pamiętać o tym, że za chwilę nie da się już, można powiedzieć, zbudować kapitału na tym, co jest, tak? Oczywiście relatywnie dobrze sobie radzi, natomiast dlaczego nie miałaby sobie radzić jeszcze lepiej? Albo inaczej, jeżeli sobie
no
dobrze radzi, tak,
to
trzeba może się szarpnąć, mówiąc kolokwialnie, na coś większego.
No to teraz jeszcze porozmawiajmy sobie o szansach ewentualnych klubów, tych politycznych, niepolitycznych, już abstrahując od tego, co mają w nazwie i kto je reprezentuje. Jak pan myśli, jak ułoży się nam ratusz, a właściwie stół sesyjny w ratuszu? Będzie jakaś diametralna zmiana, czy też według pana nie
Przyglądałem się temu, rzeczywiście, zastanawiałem się nad tym, no i biorąc pod uwagę ten poprzedni podział, czyli 10 Platforma, 10 SLD, 5 PiS, to przy tym układzie komitetów wydaje mi się, nie wiem, jaki będzie los najlepszego Lubuskiego, tak? Czy odwołanie będzie skuteczne, czy nieskuteczne.
Na razie wygląda to słabo.
Tak, ale biorąc pod uwagę i ostatni wynik na poziomie ogólnopolskim PSL-u, to w moim przekonaniu mimo wszystko, relatywnie rzecz biorąc, wygranym, dlatego że może utrzymać liczbę mandatów, a może pokusić się o więcej, może być PiS. Dlatego że będę się upierał przy tym, że jeśli mamy tort, to z jednej strony kroi PiS, a z drugiej strony kroją wszyscy inni. Tak? Dlatego że i PO, i Janusz Kubicki, jego komitet, i Lepsze Lubuskie, i PSL w gruncie rzeczy oscylują wokół tego samego elektoratu. Tak? I oni siłą rzeczy, tam musi być przesunięcie. Tak? Nie da się tego odtworzyć.
No mamy jeszcze nową prawicę
z
Krzysztofem Bosakiem, który pewnie będzie trochę zabierał PiS-owi.
Tak, oczywiście. To musi, może tutaj współdziałać. Oczywiście nowa prawica ma to do siebie, że ona często zabiera głosy, może inaczej, przyciąga głosy ludzi, którzy są kompletnie bezideowi, dla których rzeczywistość sprowadza się do kilku ciekawych elementów, prostu, prawda? Tak, do kilku elementów, tak jak można oczywiście coś krytykować, coś dostrzegać jak pewną negatywne strony. I to jest jedna kwestia. Natomiast przy tym układzie sił raczej niemożliwe jest, aby Platforma i SLD odtworzyło stan posiadania. Myślę, że Janusz Kubicki tutaj jest tym graczem, który wchodzi i który rzeczywiście konkuruje. Tak? Z jednej strony mam Janusza Kubickiego, który jest popierany przez PO, ale na poziomie wyborów do Rady już konkuruje z PO i nie ma tych głosów dwa razy więcej. Tak?
To niektórzy nawet mówią, że ten okręg, z którego startuje Janusz Kubicki i Adam Urbaniak, to używając nomenklatury sportowej, grupa śmierci.
Tak.
Bo będzie to bardzo, bardzo ciężki okręg. No i wiele osób zastanawia się, jak sobie poradzi tam Bożena Ranowicz, która zazwyczaj zyskiwała mnóstwo głosów Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz może być nam bardzo ciężko.
No tak, ale to znowu jest pewien kod interpretacyjny, ale przyjmuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma swój elektorat, który na wybory chodzi i który jakby obdarza tym zaufaniem swoich kandydatów. Wydaje mi się, przy tym układzie Bożena Ranowicz ma wszelkie szanse, aby odtworzyć mandat.
A Prawej i Sprawiedliwej zaszkodzi to, że nie ma PiS na plakacie, banerze?
Nie, myślę, że ja się tam odziwiłem, powiem szczerze, dlatego, że uważam akurat PiS za partię, która najmniej winna się wstydzić logotypu i uciekać od tego. No to są wybory...
Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną koniunkturę polityczną.
Tak, oczywiście. To są wybory polityczne, powiedziałbym, samego Prawa i Sprawiedliwości. Na to się zdecydowali, nie nam to osądzać. Natomiast myślę, że jeżeli ludzie nie będą jakby, jeżeli ich przywiązanie jest trwałe do barw, to nie ma większego znaczenia, aczkolwiek myślę, widzę tutaj inny problem, bo biorąc pod uwagę ostatnie wybory i pomyłki, to żeby nikogo nie zwiodło, że na przykład ktoś przeczyta, aha, Prawa i Sprawiedliwa, czyli podszywają się pod Prawo i Sprawiedliwość, czyli to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. Różne motywacje ludźmi kierują i nieraz to, co dobrze wygląda na papierze, w praktyce niekoniecznie się sprawdza i znowu te głosy, nieszczęsne głosy o fałszowaniu czy zafałszowaniu wyborów gdzieś mogą się pojawiać.
A wszystko okaże się już 15 marca, wtedy kilka dni później będziemy mieli niemalże jasność co do tego, jak będzie wyglądał układ sił samorządowych, politycznych w Zielonej Górze. Łukasz Mończyk, doktor Łukasz Mończyk, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii był dzisiaj gościem rozmowy na 96.
Dziękuję.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.